Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa w naszym programie. Dziś spróbujemy porozmawiać o bitwie o Anglię, czyli lotniczej kampanii, która, no teraz pytanie o wnioski, uniemożliwiła Niemcom zdobycie Wielkiej Brytanii w 1940 roku, choć to jest już jakaś teza. Pytanie, czy to w ogóle było możliwe? Doktor Jan Szkudliński jest moim gościem.
Dzień dobry.
No to rozmawialiśmy nie tak dawno o kampanii francuskiej. Mówiliśmy wtedy także o właśnie początku bitwy o Anglię, czyli tego wszystkiego, co działo się po pierwsze nad Francją, potem działo się nad Dunkierką i co było taką przygrywką do tego wydarzenia, które ma miejsce od tak naprawdę połowy lipca 1940 roku do końca września, do października?
Mniej więcej. Znaczy później oczywiście mamy tą fazę nocną, która już jest niejako traktowana po macoszemu, choć jest być może nawet bardziej kosztowną dla ludności cywilnej Wielkiej Brytanii, no ponieważ jest to jeszcze czas, kiedy zwalczanie samolotów w nocy jest w powijakach po prostu. Mamy tu do czynienia z sytuacją pierwszej właściwie kampanii w historii świata, która toczy się wyłącznie w powietrzu.
Gdy patrzymy na cele polityczne i wojskowe Niemiec, to celem był desant Wielkiej Brytanii i jej podbicie, czy zmuszenie jej do zawarcia jakiegoś kompromisu? Co tak naprawdę jest celem polityczno-wojskowym Hitlera w roku 40?
Zneutralizowanie Wielkiej Brytanii jako czynnika w wojnie, przy czym on to widział raczej jako zmuszenie do kapitulacji, czy też nakłonienie Brytyjczyków, by wybrali sobie bardziej spolegliwy, uległy rząd, który nie będzie kontynuował wojny, tak patrząc całkowicie cynicznie, to nie Trzecia Rzesza, pragnąc podbić cały kontynent Eurazji, nie mogła zagrozić Wielkiej Brytanii, której interesy leżały niby na morzach. Oczywiście w chorym umyśle Hitlera wydawało się, że mogą się podzielić światem.
Z Jackiem Tybinką żeśmy rozmawiali kiedyś właśnie o tych decydujących dniach, które decydowały o tym, czy Winston Churchill nadal będzie premierem Wielkiej Brytanii. No, to ciekawy wątek, ale porozmawiamy już w takim razie o, jakby to być, tym aspekcie wojskowym. Czy w warunkach technicznych, technologicznych było możliwe zwycięstwo w tego rodzaju kampanii w 40 roku?
Teoretycy wojny powietrznej z lat międzywojennych uważali, że tak. Przez całą drugą wojnę światową Niemcy próbowali to zrobić, tylko nie mieli potem środków. Później alianci próbowali to samo zrobić z Niemcami przez cały szereg lat i też im się wydawało, że to jest możliwe. Rzeczywistość pokazała, że jest to możliwe w bardzo ograniczonym stopniu. Oczywiście w 40 roku tego nikt nie wiedział. Wielka Brytania także była krajem, który najbardziej chyba ze wszystkich poważnie wziął pod uwagę zagrożenie z powietrza, bo po raz pierwszy okazało się, że mimo tego, że Royal Navy króluje na morzach wokół Wielkiej Brytanii, pojawia się rodzaj broni, który jest w stanie mimo tej marynarki wojennej sięgać celów w Wielkiej Brytanii.
No ale też i z tego powodu Brytyjczycy na swoją obronę przeciwlotniczą i na Fighter Command wydają pieniądze już od schyłku lat 30.
Dokładnie, od 36 roku dokładnie. I trzeba powiedzieć, że system obrony Wysp Brytyjskich, powietrzny, oparty na radarze i zcentralizowanym systemie dowodzenia i kontroli, jak to się mówi. Dzisiaj wyobrażamy sobie centrum dowodzenia jako coś, co ma bardzo wiele ekranów, gdzie wyświetla się sytuacja taktyczna. Tymczasem z filmów o bitwie o Anglię widzimy te dziewczęta przesuwające klocki po mapie. One wiedzą, gdzie te klocki przesuwać, bo sieć radarów i obserwatorów informuje o tym, gdzie są samoloty przeciwnika. Własne bazy informują, gdzie są samoloty własne. Oprócz tego na tablicy świetlnej widać, który dywizjon jest w powietrzu, który dywizjon jest w walce, który dywizjon tankuje paliwo, który dywizjon schodzi do lądowania. Ten system Dowdinga, jak go nazywano, jest wówczas czymś rewolucyjnym i śmiem twierdzić, że to jest najistotniejszy czynnik, który pozwolił Brytyjczykom przetrzymać niemiecką ofensywę bombową.
To w takim razie porozmawiajmy trochę o Luftwaffe. Mówiliśmy o tym, że ona poniosła bardzo duże straty w kampanii francuskiej. Nawet walcząc nad Holandią ponieśli spore straty. Tak. Czy jest to rzeczywiście był czynnik, który wpływał na losy tej bitwy nad Anglią? Czy to, że Luftwaffe przystępuje do tej kampanii, no jednak osłabiona?
No jeszcze nie. Jeszcze te straty nie były tak duże. Pamiętajmy, że znaczna część niemieckich strat w kampanii francuskiej, zwłaszcza nad Holandią, to są straty w samolotach transportowych, które zrzucały spadochroniarzy, dowoziły żołnierzy. Siły bojowe Luftwaffe, czyli myśliwce i bombowce, wciąż są silnie rozbudowane. W dodatku jeszcze do tego dysponują bazami, które są niedaleko Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak Luftwaffe Luftwaffe nie jest siłą przygotowaną do strategicznej ofensywy. Luftwaffe została stworzona jako siła wspierająca działania lądowe. Samoloty niemieckie miały z punktu widzenia późniejszych faz wojny, tego co Brytyjczycy i Amerykanie byli w stanie pchnąć przeciwko Niemcom i Amerykanie przeciwko Japończykom, to cóż, zdolności niemieckich bombowców były cokolwiek nieporównywalne. Dodatkowo jeszcze dochodził czynnik tego, że niemieckie myśliwce, Messerschmitty 109, jedyne, które były w stanie skutecznie prowadzić walkę, miały zbyt ograniczony zasięg, by móc te formacje bombowe osłaniać. Później ten sam czynnik pojawi się w alianckiej ofensywie bombowej przeciwko Niemcom.
To w takim razie przejdźmy do strony brytyjskiej. Od samego początku problem z pilotami, czyli tak nieliczni?
912 bodajże było pilotów w chwili rozpoczęcia bitwy o Anglię, przy czym rzadko się pamięta, że kiedy bitwa się kończyła, to pilotów gotowych do walki było już 1300. Jest to bardzo ciekawy obraz. Mało kto sobie zdawał wówczas sprawę, wtedy kiedy trwały te walki, to, że brytyjska Fighter Command cały czas rosła w siłę. Luftwaffe cały czas słabła, a wynikało to z dwóch czynników. No po pierwsze dlatego, że nowi piloci byli szkoleni, a system szkolenia brytyjski był lepszy od niemieckiego, bo Niemcy rozbudowywali, jak to się mówi, swoje siły powietrzne wszerz. Liczyło się, że było jak najwięcej samolotów. Troszeczkę ten ogon szkoleniowy słabł. Brytyjczycy zajęli się tym bardziej metodycznie, w związku z czym byli w stanie uzupełniać straty. Przemysł lotniczy funkcjonował mimo bombardowań, a co jest jeszcze może najważniejsze, bardzo istotne i pojawi się w każdej kampanii, w której to jedna ze stron panuje, że tak powiem, nad polem walki. W bitwie o Atlantyk było mniej więcej to samo. Kiedy traci się samolot nad Wielką Brytanią, to kiedy to jest samolot brytyjski i pilot wyskakuje sprawny, to on ląduje na spadochronie, wsiada w ciężarówkę i jeszcze tego samego dnia wieczorem jest w swojej bazie i następnego dnia leci do walki, jeśli nic mu się nie stało. Kiedy niemiecki pilot, zupełnie nietknięty, wyskakuje na spadochronie nad hrabstwem bodajże Kent, czy gdziekolwiek w Wielkiej Brytanii, ląduje, to jest tak samo stracony, jak gdyby zginął w kokpicie. Po prostu współczynnik, tu nie chcę skłamać, ale zdaje się na 3 zestrzelone brytyjskie samoloty jeden pilot wypadał permanentnie z akcji, co pokazuje, że dwóch pilotów nadal mogło latać. W przypadku niemieckim każdy zestrzelony pilot, który rozbił się czy wylądował na spadochronie na terenie Wielkiej Brytanii, był po prostu stracony.
Czy ten problem, o którym żeśmy mówili, ale też i pewien model funkcjonowania lotnictwa ówczesnego jest jakby uniwersalny, czyli że ważne elementy dwa to jest to, żeby produkować nowe samoloty na uzupełnienie strat, ale też, żeby mieć załogi do tych samolotów.
Dokładnie. Spójrzmy, Japonia na przykład i także Niemcy miała bardzo dobrze rozwiniętą produkcję samolotów. Tymczasem w końcowej fazie wojny w Niemczech, a już szczególnie w Japonii, okazało się, że na tych coraz lepszych samolotach latają piloci pozbawieni właściwie doświadczenia, ponieważ system szkolenia temu nie dotrzymywał tempa i nie był w stanie zadbać o to, żeby wyszkoleni ludzie prowadzili.
Gdy mówimy o tym przykładzie, to moim zdaniem ważne jest powiedzenie o jednym aspekcie tej sprawy. Otóż wojna to są ogromne straty wśród załóg, samolotów i co za tym idzie, najważniejszym elementem jest zastąpienie zawodowych pilotów okresu pokoju
ochotnikami,
tak, którzy będą toczyli tę długotrwałą wojnę. Z tym właśnie największy problem mieli Japończycy, którzy mieli elitę pilotów, którzy byli często doświadczeni w walkach nad Chinami i którzy odegrali kluczową rolę, szczególnie ci piloci marynarki wojennej, którzy atakowali Pearl Harbor i potem atakowali cele na Oceanie Indyjskim. Byli wspaniale wyszkoleni, ale właściwie nie było nikogo, kto byłby w stanie godnie ich zastąpić.
Dokładnie tak. W przypadku lotnictwa alianckiego dbano o to, żeby za sterami się dali ludzie wyszkoleni i bardzo wiele środków na to poświęcono, ponieważ rozumiano, że nowoczesna wojna to nie tylko te spektakularne samoloty, które można pokazać jakiemuś wodzowi, który będzie zachwycony i każe mieć takich więcej, tylko po prostu wojna to jest organizacja i dbanie o to, żeby wszystkie elementy machiny wojennej były jednakowo rozwinięte.
Tu warto powiedzieć, że Wielka Brytania uruchomiła jeszcze przed wojną, a bardzo intensywnie go eksploatowała w czasie wojny, imperialny system szkolenia pilotów. Otóż w każdej z brytyjskich dominii i kolonii były różnego rodzaju ośrodki, które przygotowywały tych pilotów. Stąd ta grupa pilotów, która będzie broniła Wielkiej Brytanii w 1940 roku, ale jeszcze bardziej ci piloci, którzy będą służyć w brytyjskim lotnictwie w latach wojny, to są nie tylko Anglicy, nie tylko Szkoci i nie tylko Irlandczycy, tylko tak naprawdę ogromna mozaika ludzi z całego imperium.
no cóż, no Keith Park, czyli ten dowódca grupy myśliwskiej, która broniła Londynu i uważany jest za najlepszego, cóż, poza Dowdingiem oczywiście, za tego prawdziwego zwycięzcę z bitwy o Anglię. Zresztą zmierzył się z Kesselringiem później, broniąc Malty, i ponownie wygrał, chyba w gorszych nawet warunkach. Był przecież Nowozelandczykiem, prawda? Wielka Brytania to są te dominia, które jednogłośnie niejako opowiedziały się po stronie metropolii i weszły do walki w Wielkiej Brytanii. Dlatego też, cóż, tak często się mówi, że Wielka Brytania została samotna, no cóż, no. Wielka Brytania teoretycznie tak, ale to Imperium Brytyjskie, czy też Brytyjska Wspólnota Narodów już wówczas włączyły się do walki bardzo chętnie i bardzo ofiarnie na rzecz metropolii.
No dobrze, no to w takim razie skąd legenda polskich pilotów, skąd ta historia w ogóle z obcokrajowcami, którzy musieli bronić Anglii w roku 40? Dlatego, że to byli lepsi piloci, dlatego, że mieli większe doświadczenie bojowe, dlatego, że w ogóle brakowało pilotów?
Każdy pilot był na wagę złota. Jak wspomniałem, dzisiaj, gdy patrzymy na zimno, na statystyki, to widzimy, że Luftwaffe właściwie nie miała większych szans. Cały czas robiła, co mogła, ale zimno patrząc na liczby teraz, widzimy, że szło to jej słabo i trudno było liczyć tu na sukces. Natomiast w sytuacji 40 roku, kiedy się nie ma pojęcia, jakie straty rzeczywiście ponosi przeciwnik, kiedy nie ma się pojęcia, jakie przeciwnik ma rezerwy, nie ma się pojęcia, ile jeszcze własny kraj jest w stanie wytrzymać, wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego też każdy, kto się pojawiał, czy to ochotnicy amerykańscy, czy grupa polskich pilotów, był w jakiś sposób witany. Oczywiście w przypadku Polaków była tutaj niechęć spora, obawa, czy będą w stanie walczyć ze względu na brak kompetencji językowych także. Zresztą panowało przekonanie, że polskie lotnictwo dało się zniszczyć na ziemi w 1939 roku, więc jest nic nie warte. Naturalna, można powiedzieć, obawa, bo nie śledzono dokładnie, nie chciano słuchać komunikatów, ale też pamiętajmy, jeśli polski pilot nie umie po angielsku, to znaczy, że jeśli z ziemi nada mu się komunikat, że ma wznieść się na taki pułap i znaleźć się tu i tu, bo tam są Niemcy, co jest tą podstawą brytyjskiego systemu obrony, a on tego nie zrozumie, to znaczy, że jest bezwartościowy. I lepiej
jeszcze w dodatku poda mu się ten komunikat nie tylko po angielsku, ale także w angielskich jednostkach miary.
Tak jest, na przykład.
No dobrze, no ale to w takim razie wróćmy do tych pilotów ze świata. To oni w którymś momencie okazali się przydatni, no bo po prostu już zupełnie nie było tych naszych. Czy też oni tak naprawdę byli trochę przygotowywani na później, a potem się okazało, że trzeba ich użyć wcześniej?
Użyto wszelkich rezerw, jakich było można. W przypadku pilotów obcych tu się okazało, że Polacy, wbrew temu, co się spodziewano, są znakomitymi pilotami.
Przecież też warto powiedzieć, że w odróżnieniu właśnie już w tym czasie od dominujących wśród Brytyjczyków tych amatorów wyszkolonych w czasie wojny, polscy piloci w większości byli zawodowymi pilotami wyszkolonymi jeszcze w procesie szkolenia przedwojennego,
który był niezwykle rygorystyczny i kładł nacisk na ludzi po prostu najlepiej przystosowanych, ze względu na to, że było mało miejsc do obsadzenia, w związku z czym konkurencja była duża. Oprócz tego, jak wspomniałem, doświadczenie bojowe, zapał, i się okazało w 40 roku, że Polacy są najskuteczniejszymi pilotami. Od razu chciałbym powiedzieć, że musieli najpierw zgodnie z systemem dowodzenia znaleźć się dokładnie tam, gdzie są Niemcy, a nie latać w powietrzu, bo cóż, myśliwiec Hawker Hurricane mógł utrzymywać się w powietrzu po starcie niecałe 2 godziny, w związku z czym, tak jak wspomniałem, nie było to tak, że te myśliwce latały cały dzień i czekały, aż Niemcy nadlecą, tylko piloci siedzieli przy swoich samolotach zatankowanych, uzbrojonych i czekali na sygnał dowództwa. Natomiast polscy piloci, cóż, no najlepszym asem bitwy o Anglię jest Czech, sierżant Franciszek, najlepszym dywizjonem wśród czwórki najlepszych jest dywizjon 303, który z tej całej czwórki miał jedyny starsze samoloty Hawker Hurricane, walczył najkrócej i miał najkorzystniejszy stosunek strat do zwycięstw.
Gdy mówimy o tych zwycięstwach, to też warto powiedzieć, że historycy i czas bardzo surowo zweryfikowało dane z czasów wojny.
Znaczy każdy pilot informował się po każdym locie, że zstrzelił kilka samolotów i się zżymał na wojenną weryfikację, która mu to obcinała. W rezultacie według wojennej weryfikacji dywizjon 303 zestrzelił 126 samolotów. Kiedy później zdobyto niemieckie archiwa i porównano to z rzeczywistymi niemieckimi stratami, no to możemy stwierdzić, że Dywizjon 303 zastrzelił między 44 a 60 samolotami, bo w warunkach wielkiej bitwy powietrznej, gdy w powietrzu są setki samolotów.
Bardzo trudno, kto na kogo trafił.
Tak. No jest też tak, że ktoś ostrzela samolot o godzinie 14:15, trafiając go, ten się pali, leci i 5 minut później spotyka go ktoś inny, pożar przygasł, strzela do niego znowu i też go zgłasza jako zastrzelenie, bo ten pożar znowuż wybucha, prawda? Był też taki przypadek, że samolot już z martwą załogą leciał i był ostrzeliwany nadal przez poszczególne samoloty, ponieważ no jest to wielka bitwa powietrzna, ułamki sekund często decydują. Starcia powietrzne, które czyta się u Arkadego Fidlera z takim zapałem, to cóż, przeczytanie rozdziału to trwa dłużej niż niejedno starcie powietrzne, które po prostu trwa kilkadziesiąt sekund. Starano się oczywiście weryfikować, używano fotokarabinów maszynowych i tak dalej, ale tak czy inaczej, mniej więcej trzykrotnie były zawyżone zestrzelenia z czasów wojny, co nie znaczy, że powinniśmy uważać, że sukcesy polskie były jakieś gorsze. Polscy piloci, to można stwierdzić z całą stanowczością, w czasie bitwy o Anglię należeli do absolutnej elity, jeśli nie byli w ogóle najlepsi.
No dobrze, to w takim razie zweryfikujmy te słynne zdanie Churchilla. Ono jest jeszcze nie o Polakach, choć wobec Polaków można by było go także użyć.
To znaczy, ja powiem szczerze tak, że siła tego twierdzenia, że Churchill mówił o Polakach, że tak nieliczni zrobili tak wiele dla tak wielu, jest dla mnie dosyć oszałamiająca. Cóż, Churchill wygłosił to przemówienie 20 sierpnia 1940 roku, na początku bez mała największej, najsilniejszej fazy bitwy o Anglię. Polacy weszli do walki ponad 10 dni później, czyli siłą rzeczy nie mówił tych słów o pilotach polskich. Mówił o wszystkich pilotach brytyjskich. To nie tylko pilotach myśliwskich, bo to przemówienie jest dostępne w sieci, warto je przeczytać. Jest długie, rozbudowane, ale on mówi o wszystkich pilotach. O pilotach też bombowców, które w nocy latały nad niemieckie bazy i bombardowały. Polskie dywizjony 300 i 301 też brały w tym udział.
Gdy mówimy o już bombardowaniach, to jest ważny też aspekt tej kampanii. Trochę inne cele stawiają sobie Niemcy na początku tej kampanii, trochę inne po tym, kiedy dochodzi do pierwszego bombardowania Londynu i też trochę inne, kiedy dochodzi do pierwszego odwetowego uderzenia na Berlin.
Tak, no na początku pierwsza faza to próba wytrącenia z walki brytyjskich baz morskich, zwłaszcza stacji radarowych, co okazało się niezwykle trudne. Warto wpisać może w Google nazwę Chain Home i zobaczyć, jak te stacje radarowe wyglądały. To są takie kratownicowe, wysokie maszty i zniszczenie tego przy pomocy broni takiej jak zrzucane nawet z bombowców nurkujących bomby było niezwykle trudne. Podmuch tego nie przewracał. Bezpośrednie trafienie mogło tu wyrządzić szkody. Naprawa była względnie prosta, stąd też wyłączenie z akcji sieci radarowej, tego najważniejszego elementu brytyjskiego systemu dowodzenia, się po prostu nie powiodło. I jeszcze do tego te sztukasy, które takie wielkie sukcesy odnosiły na frontach, kiedy nie miały przeciwnika albo kiedy myśliwce niemieckie panowały w powietrzu. W sytuacji, kiedy przeciwko nim zdeterminowane siły myśliwskie wzięły udział, okazały się wręcz katastrofalnie niezdolne do odpierania ataków myśliwców. Następna faza próby ataków na brytyjskie lotniska. Była to ciężka faza dla Brytyjczyków, kiedy odczuwali najbardziej nacisk, ponieważ prowadziła do sytuacji, w której bardzo silny nacisk, silnie było, cierpiało morale brytyjskich lotników, którzy czasami mogli wracać do zbombardowanych baz, którzy czasami doświadczali bombardowań samemu. Wreszcie naloty na Londyn i późniejsza faza, czyli naloty na brytyjskie miasta, była praktycznie tym samym, co później przez lata Brytyjczycy próbowali robić przeciwko Niemcom, czyli były to bombardowania terrorystyczne, o tym się mówi. Ich celem było zabijanie cywilów, niszczenie infrastruktury cywilnej, czyli po prostu terroryzowanie ludności celem zmuszenia jej do wywarcia presji na polityków, by zaprzestali prowadzenia wojny.
Gdy mówimy o klęsce Niemców, to w której fazie tak naprawdę możemy powiedzieć, że Niemcy tę kampanię lotniczą nad Wielką Brytanią przegrali?
Jak wspomniałem, gdy się na zimno patrzy na liczby, to nie ulega wątpliwości, że przegrali jeszcze zanim się zaczęła ta kampania. Po prostu nie mieli środków technicznych, zaplecza. Była to izraelsko-holenderski historyk Martin van Krevelt powiedział, że II wojna światowa, co prawda fronty się przetaczały, ale nie różniła się zanadto od pierwszej. Była wojną na wyniszczenie. Niemcy mieli za słaby potencjał, by tą wojnę w powietrzu wygrać. Po prostu. Luftwaffe słabła bez przerwy. Tracąc pilotów, tracąc samoloty, piechoty. Pamiętajmy, że w momencie wybuchu, rozpoczęcia bitwy o Anglię, Luftwaffe osiąga wręcz szczyt swojej liczebności. W 1941 roku przy ataku na Związek Radziecki już Luftwaffe jest słabsza. Największe siły, jakie była w stanie wystawić, to właśnie wówczas między kampanią francuską, a po uzupełnieniu strat, które poniesiono, a bitwą o Anglię. Później Luftwaffe już spada jej skuteczność stale. W czasie bitwy o Anglię oczywiście próbowano, był Dzień Orła, prawda, były te naloty z połowy września, dziś Battle of Britain Day, to jest 15 września, dobrze mówię, 15 września. To były te takie największe, najbardziej zmasowane naloty. Nie były to, co ciekawe, dni, kiedy Luftwaffe poniosło największe straty, ale też i po prostu bezowocność tych działań wywierała też presję. Cóż, wiele się napisało o tej presji moralnej na pilotów brytyjskich, a musimy też pamiętać, że Niemcy też byli poddawani bardzo silnej presji, bo po prostu obiecywał im wywiad, że Brytyjczycy gonią resztkami sił, tymczasem oni wychodzą w powietrze i każdego dnia spotykają się z zaciekłą kontrakcją samolotów Fighter Command, które zadają im ciężkie straty.
Czy to jest ten moment klęski, czy klęską jest tak naprawdę decyzja niemieckiego dowództwa o tym, że desantu na Wielką Brytanię nie będzie?
To znaczy, ja osobiście sądzę i wielu historyków tak uważa, że gdyby Niemcy spróbowali tego desantu, to katastrofa, jaka by ich spotkała, byłaby największą klęską, jaką można sobie wyobrazić. Nie należy sądzić, że nawet w przypadku, gdyby ten desant nastąpił i Niemcy jakieś większe sukcesy w powietrzu odnieśli, to brytyjska marynarka wojenna nie rzuciłaby wszystkich sił do zniszczenia floty desantowej. Zresztą ciężko nazwać flotą tą zbieraninę barek i byle czego, jakie udało się zebrać. Należy sądzić, że Niemcom być może udałoby się wysadzić trochę żołnierzy na brzegu brytyjskim, natomiast marynarka brytyjska po prostu dokonałaby masakry tej floty desantowej, na przykład w nocy.
Ja nie chciałbym otwierać puszki Pandory, ale czy w związku z tym trzeba traktować plan tej lądowej, czy też morsko-lądowej inwazji na Wielką Brytanię jako blef Hitlera, czy też po prostu zły plan, który na szczęście dla Niemców porzucono?
To było bardzo wiele złudzeń. Z drugiej znowuż strony pamiętajmy, że w dalszym ciągu mówię o tych zimnych liczbach i prawdopodobieństwie działań. Czynnik moralny w wojnie jest nieprzewidywalny i nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, czy wysadzony desant w liczbie 1000 żołnierzy z 2 samochodami pancernymi nie dojechałby do samego Whitehallu i nie aresztował brytyjskiego rządu, bo nie takie rzeczy się widziało na wojnie. Jeszcze niedawno mówiliśmy o kampanii francuskiej, w której Erwin Rommel na czele zbieraniny dosłownie kilkudziesięciu pojazdów rozbija francuskie dywizje zmotoryzowane, które się go nie spodziewają. Czynnik moralny to jest zupełnie co innego, jest nieprzewidywalny i bardzo często jest w historii wojen tak, że coś, co jest zaskakujące i przynosi ogromne sukcesy, później zupełnie się nie udaje właśnie dlatego, że czynnik moralny, że morale strony jest zupełnie inne. Nie wiemy, czy Brytyjczycy by się bronili tak zaciekle, że każda inwazja zostałaby odparta, czy też sam szok tego, że Wehrmacht wylądował na brzegu brytyjskim, spowodował całkowity paraliż obrony.
Tego, a tak bitwa o Wielką Brytanię przyszła do historii i w tym budowaniu morale brytyjskim odegrała też wielką rolę, bo z całą pewnością to zwycięstwo tak nielicznych było dla Wielkiej Brytanii czymś, co, mówiąc najkrócej, chyba zaważyło na całej II wojnie światowej.
Tak trzeba stwierdzić. Tu wielki oczywiście wkład wszystkich nacji, które wzięły udział, w tym oczywiście Polaków. Pamiętajmy też o tym, że chyba właśnie te bombardowania z powietrza były tym, czego Brytyjczycy najbardziej się obawiali w przyszłej wojnie. Uważali to za coś, co może ich najbardziej zaszkodzić. Też uważali tę broń za najskuteczniejszą odpowiedź wobec przeciwnika, dlatego też tak wielkie środki inwestowali w przygotowanie własnej ofensywy bombowej. W związku z tym to zwycięstwo w kampanii powietrznej, pierwszej w dziejach kampanii toczonej wyłącznie w powietrzu, z całą pewnością stanowi jeden z punktów zwrotnych w wojnie i ponownie to morale brytyjskie wówczas ugruntowane, te symboliczne, na przykład na tle pożarów kopuła katedry świętego Pawła, czy też fakt, że królowa matka nie opuściła Londynu, pozostała w bombardowanym mieście, widok premiera odwiedzającego zbombardowane domy, czy też tych Brytyjczyków, którzy niezależnie od klasy społecznej tłoczyli się w stacjach metra i schronach zjednoczeni jednym celem, wolą oporu, z całą pewnością było tym kapitałem, który przez całą resztę wojny mógł być wykorzystywany.
Doktor Jan Szkudliński był dzisiejszym moim rozmówcą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.